Lideruj to podcast skierowany do przedsiębiorców, menedżerów, sprzedawców, liderów i osób przedsiębiorczych. Jeżeli chcesz lepiej zarządzać sobą i swoją firmą, to ten podcast jest dla Ciebie. Praktycy do praktyków. Samo mięcho, bez bicia piany. Zapraszam, Nikodem Zegzda. Witajcie moi kochani, z tej strony Nikodem Zegzda, lideruj.pl, a ze mną jest po raz kolejny trener biznesu, konsultant, specjalista do spraw szczupłego zarządzania i ciągłego doskonalenia, Witold Sadecki. Cześć Witek.
Cześć, witam Państwa. Miło mi znowu włączyć się w nasze dyskusje.
Tak jest, mi również jest bardzo miło, a spotkanie jest kontynuacją naszego wcześniejszego spotkania, w którym mówiliśmy właśnie o ciągłym doskonaleniu, o usprawnianiu organizacji, o osiąganiu doskonałości, w sensie dążenia do tej doskonałości, bo ona osiągnięta nigdy nie zostanie. A dzisiaj będziemy troszeczkę więcej rozmawiać na temat tworzenia wartości dodanej w firmie i będziemy mówić również o marnotrawstwach, tak? Czyli muda po japońsku.
Tak, japońsku muda. Myślę, że to te dwa tematy, właściwie jeden temat wspólny, to jest bardzo ważna rzecz, niezbędna do zrozumienia, do tego, żeby to ciągłe doskonalenie w sposób jakiś taki uporządkowany, ustrukturyzowany w swojej firmie robić. Mm-hmm. Czym jest wartość dodana? To jest temat, zdanie bardzo takie często powtarzane ostatnio przez wiele osób, polityków, biznesmenów, no różne osoby, wszyscy mówią o wartości dodanej, więc może przytoczmy sobie definicję. Definicja jest ważna, ja jestem osobą uporządkowaną, dlatego skorzystałem z zasobów Wikipedii.
Doskonale.
Jest to wartość dodana, jest to fizyczna lub intelektualna zmiana na produkcie, zasobie lub usłudze, która z punktu widzenia satysfakcji klienta podnosi jego wartość lub cechy użytkowe. Mm-hmm. Czyli bardziej, tak całkiem po ludzku powiedzieć, wartość dodana jest tym, za co płaci nam klient. Myślę, że to jest taka definicja bardziej zrozumiała.
A VAT znany Ci jest, podatek VAT?
Tak.
Value added tax, tak, nie? Dokładnie, czyli podatek od wartości dodanej.
I myślę, że może być może to też bazując właśnie na tej definicji podatku, może też sobie jesteśmy w stanie wyobrazić, bo jeśli coś produkujemy, czy tworzymy jakieś usługi, kupujemy i to, co dodajemy, to właściwie to jest obciążone tym VAT-em, tak? Bo tu sobie odliczamy inne koszty i ta nasza wartość dodana
to jest to.
Więc to są podobne skojarzenia. Natomiast więc pozornie sprawa jest prosta, natomiast faktycznie wymaga tutaj zgłębienia ten temat, właśnie czym to jest dla nas z punktu widzenia optymalizacji procesów, czym jest ta wartość dodana i czym jest marnotrawstwo. Posłużę się może przykładem od razu. Służba zdrowia. Służba zdrowia to jest świetny temat, jeśli chodzi o mówienie o marnotrawstwie, bo jest wielką kopalnią po prostu
tych rzeczy. Raj dla in managementu.
Raj dla usprawniaczy. chyba jeszcze ten potencjał nie został właśnie całkowicie tam zagospodarowany. Przykład prosto z życia. Wyobraźmy sobie, że idziemy, mamy katar, tak jak ja na przykład teraz, dzisiaj, i chcemy iść do lekarza się przebadać. Oczywiście zakładamy, że korzystamy z naszego narodowego funduszu zdrowia. Więc jak to wygląda? Wstajemy rano, idziemy do lekarza, czy przychodzimy, idziemy do lekarza i pierwsze co nas czeka, to kolejka w rejestracji.
Tak.
A przynajmniej tak by było do niedawna, w sumie dawno nie byłem lekarza, ale kolejka do rejestracji, tak?
No, tak.
Czekamy kilka minut, pani nas w rejestracji obsługuje, w końcu zapisuje, przydziela nam numerek. Numerek to i tak już jest taki krok w stronę takiej usprawnienia nieco. Przechodzimy, powiedzmy, na drugie piętro, pokój numer 7, idziemy i pokojnie siadamy na ławeczce i czekamy, tak? Ile możemy tam czekać do wizyty lekarza?
No też dawno nie byłem, ale pewno godziny?
Powiedzmy godzinka czy dwie. Przyjmijmy, że godzinka. Tak to pewnie wygląda. Czekamy sobie, w końcu wchodzimy do lekarza i no i przechodzimy badanie, tak? Powiedzmy sobie szczerze, że przyjmijmy, że badanie, cała wizyta u lekarza trwa około 15 minut i przyjmijmy, że to jest ta wartość dodana cała. Po lekarzu dostajemy jakąś receptę, przechodzimy do apteki, w aptece kolejeczka. Czekamy już krótko, około kilka minut, kupujemy lekarstwa, wracamy do domu i zażywamy lekarstwa. Mhm. Powiedzmy, że to jest taki nasz proces zbadania się, tak jakby ten proces taki
no
właśnie.
Tak.
I co w tym jest wartością dodaną, a co jest marnotrawstwem?
No, wartością dodaną powinno być zdrowie, ale ono nie jest uwarte w procesie, zawarte w
tak.
procesie, nie?
Jakie czynności, o których opowiedzieliśmy sobie, są wartością dodaną? Dla mnie, jako z punktu widzenia chorego
no, oczywiście
człowieka.
Tylko i wyłącznie badanie, no
tak.
Bo się dowiedziałeś, co ci jest.
Mhm.
No i no może też zakup, nie, tych lekarstw, że je dostałeś, tak?
Więc żeby normalnie przejść przez ten proces, potrzebujemy powiedzmy około 4 godzin. No oczywiście jakby świadomie przesadzamy, bo czasami można to zrobić bez kolejki i bez jakby większych oczekiwań. Natomiast generalnie ja mam takie doświadczenie, takie skojarzenie,
no,
z tym mi się to kojarzy.
Są kolejki, nie?
Więc powiedzmy, niech to zajmie nam około 4 godzin, a wartości dodanej w tym wszystkim jest kilkanaście minut, tak?
No tak.
Więc jakby procentowo, jakby efektywność, nazwijmy tego procesu, to jest powiedzmy 50%, tak?
Mhm.
Czyli 90% całego tego procesu to jest marnotrawstwo właśnie.
Czyli to jest patrzenie tak naprawdę z punktu widzenia klienta na proces,
tak?
Tak,
więc to patrzenie z punktu widzenia klienta, czyli z punktu widzenia tego, czym ja jako klient jestem zainteresowany, nie? I tutaj, zwróć uwagę na tą rzecz, że z punktu widzenia klienta sama strata czasu, bardzo niewiele tego jakby zysku, ale z punktu widzenia tych osób obsługujących ten proces, no to jeśli zobaczycie to panie pracujące w recepcji, to one są naprawdę cały czas zarobione, nie? One tam się nie próżnują. Jeśli porozmawiamy z lekarzami, akurat mam w bliskiej rodzinie lekarza, to właśnie moja siostra mówi, że większość jej czasu to jest robienie jak w jakichś papierach, nie? Jest taka ilość biurokracji, która jest narzucona, to jest może specyficzny rodzaj lekarza, specjalizacji, że ona właściwie na pacjenta niemalże nie ma czasu, bo tyle ma biurokracji, nie?
Aha.
Więc i ona też jest zarobiona, nie? Więc jakby wszystkie te poszczególne ci aktorzy, czy jakby te osoby, które obsługują ten proces, są zarobieni, a klient je tak czeka i takie jest to marnotrawstwo, nie? To właśnie pokazuje to, że jaka jest skala właśnie tego zamieszania. Tak, właśnie.
A co, że nie o to chodzi? Żeby być
no
zarobiony?
Ja,
w instytucjach
więc,
niektórych nie o to chodzi, żeby robić,
więc,
a niewiele uzyskiwać?
Ja myślę, że chodzi o to, żeby być efektywnym. Myślę, że każdy, nawet pani na recepcji i panowie i panie doktorzy, oni też chcieliby być po prostu efektywni i robić jak najlepiej i jak najłatwiej to, co robią, nie? Czy da się inaczej? No właśnie prywatna służba zdrowia pokazuje, że da się te procesy usprawnić, nie? Jest to jakoś dla mnie tajemnicą. Nie będziemy w ogóle dzisiaj tego tematu poruszać bardzo, nie więcej, natomiast jest dla mnie jakąś tajemnicą, no dlaczego się po prostu nie da tego zrobić prywatnie, ale to jest oczywiście jako przykład.
Publicznie. Dlaczego się nie da, tak?
Publicznie.
No,
oczywiście.
Bo nikomu nie zależy, no.
Nie będziemy właśnie tego tematu roztrząsać, bo...
To są tematy światopoglądowo-polityczno-ekonomiczne,
tak? Nie, myślę,
tak?
że to jest ponad polityczny temat, bo żaden sobie na razie, żaden polityk sobie z tym nie poradził. Natomiast oczywiście uzdrawianie służby zdrowia nie jest naszym celem dzisiaj. Chciałem tylko podać przykład taki, że właśnie musimy sobie uświadomić to, i to jest jedna z ważniejszych rzeczy, które chciałbym, żeby właśnie po naszym dzisiejszym spotkaniu zostały, że każdy proces, każda rzecz, którą się zajmujemy, czy my jako właściciele firm, przedsiębiorcy, czy pracownik, czy służba zdrowia, to wszystko są jakieś procesy, czyli ciąg jakichś kolejnych czynności po sobie następujących, których celem jest wykonanie czegoś. I te procesy zawsze to jest mieszanina kroków wartości dodanej i marnotrawstwa. To musimy sobie uświadomić, że niezależnie od tego, czym się zajmujemy, to właśnie zawsze jest taka mieszanina, nie?
No tak. Te marnotrawstwa zawsze będą, czy mogę, że ich nie
i
być?
Teraz one właściwie, no i teraz jakby sztuką, którą zaczęła propagować jakby świadomie chyba jest Toyota, o której wspominaliśmy na pewno ostatnio.
Tak.
Sztuką jest to, żeby sobie to uświadomić i skupiać się na tym, żeby to marnotrawstwo eliminować, nie? I dlatego jest to szczupłe zarządzanie, bo my właśnie chcemy te procesy wyszczuplać, czyli eliminować rzeczy z nich niepotrzebne, nie? To stąd jest ta nazwa właśnie, szczupłego zarządzania. I czy da się całkowicie wyeliminować? Oczywiście, że się nie da. Znaczy częściowo się da, nie? Natomiast generalnie nie da się tego zrobić od razu i nie da się zrobić tego wszędzie, nie? Ale to jest ten kierunek, który powinniśmy, jakby nad którym powinniśmy pracować.
I czyli co? Czyli korzyści z wdrożenia tych zasad, czy z wyeliminowania tych marnotrawstw są jakie dla przedsiębiorcy czy dla menedżera? Co on dzięki temu zyskuje? No bo dla klienta są oczywiste, nie? A bo dostaje to, co ma dostać. A dla przedsiębiorcy, dla menedżera?
Dla menedżera no będzie to na przykład skrócenie czasu produkcji, tak? Czyli skrócenie czasu usługi. No to jest pierwsze, co nam się kojarzy, czyli jeśli mam jakiś ciąg składający się właśnie z tej wartości dodanej marnotrawstwa, no to jeżeli wyeliminujemy te kilkadziesiąt procent marnotrawstwa, to ten czas cyklu produkcyjnego nam się skróci. Czy to jest usługa, czy to jest jakaś obsługa klienta, czy cokolwiek innego, tak? No jeśli nam się ten czas skróci, no to automatycznie obniżają nam się wszelakie koszty, które można sobie wyobrazić, tylko czas pracy pracownika, jakieś zużyta energia, przeróżne rzeczy, których jeszcze zaraz będziemy właśnie mówić w tej części dotyczącej marnotrawstw. I to jest jeszcze jedna ciekawa rzecz właśnie, którą chciałem powiedzieć, o której chyba mówiłem ostatnio, ale moim zdaniem to chyba warto powtórzyć, jeśli to mówiłem, że właśnie to, co mi się najbardziej podoba właśnie w tym szczupłym zarządzaniu, to jest to, że jakby podnosząc wydajność naszych firm, czy podnosząc jakość produktu, my nie zmuszamy pracowników do cięższej pracy, tylko my im ją chcemy ułatwić, tak? Czyli my tym pracownikom chcemy zabrać rzeczy nieistotne, tak? Okay. To jest właśnie ten klucz. Uważam, to jest w ogóle super, nie? Że to jest coś, co mnie właśnie zafascynowało w tym całym szczupłym zarządzaniu, że my nie dokładamy pracy, tylko odbieramy niepotrzebną pracę i zostawiamy tylko to, co jest potrzebne, nie? To jest właśnie ten klucz do tego, że tego ciągłego właśnie usprawniania, obniżania kosztów, nie? Usprawniamy, czyli jakby nie przyspieszamy tylko pracowników, tylko zabieramy te rzeczy zbędne.
Trochę mi się skojarzyło z tym powiedzeniem, że nie ma nic prostszego niż bycie zajętym, nic trudniejszego niż bycie efektywnym. I tak o tym mówisz i się zastanawiamy, dlaczego tak jest w wielu instytucjach, to być może w wielu instytucjach nie zależy niektórym na tym, żeby być efektywnym, a nie zajętym, bo często te zajęcia efektywne są mniej komfortowe i bardziej wymagające, no nie?
No tak, a często jest tak w pracy takiej, myślę też etatowej, że mam jakieś zajęcie, to fajnie, nie?
No.
Nie chodzi o to, żeby je skończyć, tylko
żeby
coś tam robić, nie?
Tak,
gdybyśmy się skupili, muszę to szybko zakończyć, no to jakby faktycznie... No to jest bardziej wymagające. Nie?
Nie, to, i to jak to mówią, że perfekcyjne zrobienie czegoś, co nie musi być w ogóle zrobione, to jest marnotrawienie czasu. Tak? A są tacy, co się specjalizują w robieniu tego, co w ogóle nie musi być zrobione. No i zarobieni są, ale niewiele z tego wynika, tak? Czyli Kaizen też, znaczy Kaizen, czy to Lean Management ma też prowadzić do tego, żeby ludzie robili to, co mają, co powinni robić? Czy są takie założenia w tej filozofii?
No to tak, no, czyli założenie jest takie, żeby skupiać się na tym, za co płaci nam klient. I to jest coś, to jest najważniejsze, a całą resztę powinniśmy eliminować w miarę możliwości, nie? No jeśli idziemy do sklepu, chcemy kupić bochenek chleba, no to chcemy kupić bochenek chleba, nie zastanawiamy się, nie, czy goście tam mają porządek, czy nie. Czy mają jakąś skisłą mąkę, czy nie mają skisłej mąki. W ogóle nas to nie interesuje. My chcemy kupić, nie wiem, czy mąka może skisnąć, nie? Ale tak mi się jakby kojarzy. Nie? Czyli my kupując chleb w ogóle się nie zastanawiamy, czy oni to zrobią dobrze, czy w sensie efektywnie, czy nie. My kupujemy bochenek chleba. Nie? Jak idziemy naprawić samochód, to chcemy, żeby był naprawiony, żeby wszystko, co poprosiliśmy, żeby było naprawione. Nie interesuje nas, czy tam jest bałagan, czy nie. Nie? Czyli jeśli popatrzymy na to z drugiej strony teraz, no to jeśli teraz jestem właścicielem warsztatu, to wiemy, że klient chce tylko, żeby to było dobrze naprawione i klienta nie interesuje, czy mam rzeczy na magazynie, części zapasowe, czy nie. Dlatego no to jest coś, co możemy kasować, eliminować i klient na tym nie zobaczy różnicy, nie? Dlatego no tak, po prostu.
Okej, no to dobra, to przejdźmy do tych marnotrawstw konkretnych. Gdybyś mógł je wymienić, bo oryginalnie jest 7 marnotrawstw, tak?
Tak.
Później zostało jedno dołożone. Może się dowiemy przez kogo i kiedy.
Może się dowiemy.
Ale po kolei. Zacznijmy.
Czyli, tak, bo już wiemy, co to jest ta wartość dodana. Wiemy, że występują marnotrawstwa. I teraz właśnie w tej historii Toyoty twórcy Toyoty, czy tam generalnie ci pracownicy japońscy, tam zostały zdefiniowane te 7 rodzajów strat. To zostało zdefiniowane po to, moim zdaniem, żeby popatrzeć na swoją firmę z różnego punktu widzenia, nie? Bo pewne straty jakby czujemy naturalnie, na przykład jakieś błędy produkcyjne, nie produkujemy wadliwe części, no to wiadomo jest strata, nie? Czy jakieś właśnie oczekiwanie w kolejce, no to nie podlega dyskusji, że każdy rozsądny człowiek wie, że to jest strata. Natomiast zostały zdefiniowane te 7 rodzajów strat, żeby sobie popatrzeć na tą własną firmę pod różnymi kątami i po to, żeby uczyć się patrzeć na tę firmę i powiedzieć sobie, kurka, faktycznie, to od tych trzech rzeczy widziałem, ale że te czwarte to mi do głowy nie przyszło, nie? Czyli mamy 7 rodzajów i 8 rodzaj to jest faktycznie, tak jak powiedziałeś, marnotrawstwo dodane później już na zachodzie. Mówimy tutaj o niewykorzystywaniu kreatywności pracowników, czyli nieangażowania pracowników jakby w proces zmian. To jest coś, co podobno, ja w Japonii nie byłem, ale to jest podobno coś, co w tych firmach japońskich nie występuje. Tam jakby w sposób naturalny pracownicy biorą udział właśnie, czy zgłaszają różne sugestie, czy biorą udział w tych procesach usprawniających. I natomiast tutaj w Europie, w Stanach Zjednoczonych ten punkt został dodany, nie? No ale może po kolei. Ja opowiem teraz pokrótce o każdym z nich. Postaram się podać też różne przykłady po prostu takie trochę związane z częścią usługowej, trochę z części produkcyjnej, takie jakie mi po prostu do głowy przychodzą, czy jakie mam doświadczenia, nie?
Super.
Pierwszą taką stratą, mudą, no to właśnie nie wiem, czy powiedzieć
muda.
Po japońsku, jest nadprodukcja, czyli produkowanie więcej niż potrzebuje klient. Więcej lub za wcześnie niż potrzebuje klient.
Okej. Okay. No ale nie wiadomo, ile klient potrzebuje.
Więc tutaj chodzi o to, czy patrząc z drugiej strony, powinniśmy produkować dokładnie to, co klient potrzebuje, wtedy, kiedy klient potrzebuje i w takich ilościach, jakich on potrzebuje. Jeśli tak będzie, to wtedy nie ma żadnego problemu, nie? I tutaj w usługach, no, jeśli chodzi na przykład o naprawienie samochodów, no to wydaje mi się, że, czyli nie wiem, wizytę u dentysty, no to tutaj trudno mówić o jakiejś nadprodukcji, nie? Zazwyczaj dentyści nie zakładają więcej plomb niż no potrzeba. Tak. Natomiast jeśli chodzi o...
A to jeszcze tego ząbka wyrwiemy. Tak, a tak. Dobra, jak już wyrywamy.
Nie to ma pan wydać, to wyrywa pan do drugiego jeszcze. Znaczy nie ma wydać.
Wsadzimy plombę, bo tak. Trochę za dużo plomba u siebie.
Więc natomiast jeśli chodzi o obszary produkcyjne, to jeśli ktokolwiek był kiedyś w obszarach produkcyjnych, to wie, o czym mówię, nie? Czyli zazwyczaj jest tak, że tych zapasów produkcyjnych jest bardzo dużo. Na magazynach wyrobów gotowych jest dużo tych zapasów, natomiast wszystkie takie zapasy pośrednie pomiędzy poszczególnymi stanowiskami pracy. Jest tego mnóstwo, znaczy mnóstwo, zależy, czasami jest więcej, czasami mniej. Natomiast to są te właśnie takie te zbędne taka nadprodukcja, te produkty, które leżą, które po prostu no są stratą, bo one...
Czyli ta nadprodukcja jest związana ze stanami magazynowymi najczęściej?
Samo magazynowanie jest definiowane jako osobna strata, natomiast tej nadprodukcji właśnie z tego, że robimy więcej niż klient potrzebuje, wynikają właśnie inne straty, typu właśnie zbędne zapasy, nie? Oczywiście w praktyce jest tak, no, że trzeba produkować na zapasy, nie? Jeśli mamy cukiernię, no to nie możemy produkować 4 kg cukru dla klienta, tylko robimy tego więcej, nie? Czyli jeśli produkujemy jakiekolwiek inne rzeczy, no to już jakby ten konkretny biznes określa, jakie zapasy może mieć, nie? Czy powinien mieć. Natomiast chodzi o to, żeby tutaj to kontrolować, żeby mieć świadomość, że każda nadwyżka to jest strata, nie? I tutaj jest jakoś tam
sztuką. Strata czego?
To może przejdźmy płynnie do drugiego, do kolejnego marnotrawstwa, czyli magazynowania.
Okej.
Bo to się jakoś tam z sobą wiąże. Czyli, jak już powiedzieliśmy sobie, magazynowanie jest stratą. Ja podaję zawsze taki przykład na szkoleniach. No i spytam się ciebie, czy masz w domu cukier, Nikodem?
Otóż Witold, zaskoczę cię, cukru mam.
Masz cukru. Dobrze. To
teraz... Ale mało używam. Mało używam, więc bo nie słodzimy praktycznie
w ogóle.
Więc
moje drugie pytanie jest takie, czy masz w domu tonę cukru?
Tonę cukru?
Tak.
Odpowiem pytaniem na pytanie. Jak myślisz?
Myślę, że nie masz.
Bingo.
To teraz ja zadam w takim razie kolejne pytanie, skoro tak. A dlaczego nie masz tony cukru w domu? Tony cukru w domu. Nikogo?
Dlaczego?
No?
Nie mam, bo nie mam piwnicy.
Czyli nie masz na nią miejsca.
Nie mam magazynu.
Czyli inaczej. Gdybyś miał w domu tonę cukru, to co byś. To jakie się straty za tym kryją? Po pierwsze.
No musiałbym mieć dużo miejsca do magazynowania.
Zajmuje dużo miejsca, tak. Po drugie.
Psuje się.
Psuje się bardzo ładnie. Może skisnąć. Tak jak ta mąka u tego piekarza.
Ale wiesz, że czyli a propos przerwę ci, no? Bo nie wiem, czy wiesz, że inwestycja właśnie w takie produkty typu cebula, pomidory, jak sobie popatrzysz na ceny w ostatnim czasie warzyw i w ogóle produktów spożywczych, to były najlepsze inwestycje w ostatnim roku, bo niektóre wzrosły po 200-300%. Także lepiej niż, wiesz, akcje, kryptowaluty, nieruchomości, najlepiej, tylko kurde, wiesz, trzeba było to mrozić wszystko, nie? Żeby to przetrwało ten
rok. Nie wiem, jak to jest, bo jak kupuję pomidora, to już po 3 dniach jest jakiś taki mało jadalny.
No właśnie, ale jakby wynaleźć metodę, słuchaj, na to, żeby pomidora rok przetrzymać, kupujesz go, ja nie wiem, ile dzisiaj kosztuje pomidor, ale kupujesz go za złotówkę, a po roku sprzedajesz za 3. No tak, jakbyś kupił 1000 pomidorów.
Ja mam lepszą, jak już...
Albo 100 tysięcy pomidorów.
Nie wiem,
pomidorów.
Czy możemy tak odchodzić z tematów, ale ja mam inne skojarzenie.
No.
Powiedz im coś, co przynosi zyski kilkusetkrotne w ciągu kilku lat.
Kilkusetkrotne?
No, pewne.
Znaczy pewne. Własny biznes jest takim...
Nie, ja ci powiem, bo no. Kiedyś kupiłem, byliśmy kupować drzewka tutaj niedaleko w Feleczynie.
No.
I kupiliśmy pęczek małych sosenek, chyba po 60 groszy za sztukę.
O kurczę.
Sadzisz takie drzewko i po kilku latach. Ile kosztuje duże drzewko?
Duże drzewko? Nie wiem, na święta kupuję to chyba...
Powiedzmy, że 60.
Stówkę gdzieś chyba.
To ile to jest, ile ci przyrosło?
Dużo.
100 razy?
100 razy. To jest 10 000%, czy ileś tam?
No, policz sobie. Masz nieprzyzysko i pomidory można schować.
Nie ma lepszego zysku. No to szkółkę leśną trzeba...
Tylko szkółkę leśną.
Ostatnio kupowałem samochód właśnie od właściciela szkółki leśnej.
Dobra. Wróćmy do tematu.
Dobra, wróćmy do tematu. Okay.
Czyli to była druga...
Czyli warzywa, to nie jest porada inwestycyjna, no nie? Ale warzywa...
Nie inwestujemy.
Nie, wróćmy... I drzewa.
Nie, nie.
Wracamy.
Wracamy. Tak, jestem wracamy. Człowiekiem na tory. Porządkowanym.
Tak.
Wracamy. Zapasy. Mhm. Nie masz w domu tony cukru, bo...
Nie mam miejsca.
Zajmujesz miejsce.
Nie chcę zepsuć,
miejsce.
Szkoda pieniędzy.
Może się zepsuć i szkoda pieniędzy. Brawo. I tak jest z każdymi zapasami, nie? Mhm. Jeżeli mam ich za dużo, to po pierwsze zajmują za dużo miejsca.
Mhm. Wszędzie się walają. Kasę. Tak jest.
Przeszkadzają w toku produkcji. Płacisz za magazyny. Każde miejsce paletowe, każdy metr kwadratowy ma swoją wartość. To wszystko tracisz. Mhm. Po drugie, może się zepsuć, nie? Czyli jeśli sprzedajesz pomidory, to mogą się zepsuć. Mąka może, jak już powiedzieliśmy, skisnąć. a jeśli produkujesz meble, na przykład mogą wyjść z mody, tak? Albo się mogą zniszczyć.
Albo
nie?
Korniki zjeść.
Albo mogą zjeść korniki, nie? Albo cokolwiek innego, nie? Może coś wyblaknąć, czyli to też jest ryzyko. No i po trzecie właśnie to jest zamrażanie pieniędzy, nie? Czyli jeśli popatrzycie sobie Państwo na wasze, tu chyba bardziej pod kątem produkcji, nie? Jeśli popatrzycie na to, to każda deska, która tam jest, ona kosztuje pieniądze, nie? Czyli lepiej byłoby mieć te pieniądze na swoim koncie po prostu. I inwestować w pomidory i inne lub inne rzeczy, albo gdzieś
nie wiem, czy
korzystać.
Na koncie akurat, ale generalnie niech pracują gdzieś,
albo
tak,
gdzieś pracować.
Pieniądze.
Moim zdaniem lepiej, nie? Czyli każdy ten zapas jest marnotrawstwem, to trzeba sobie powiedzieć. I oczywiście to musimy sobie też jakby cały czas przypominać, że my nie jesteśmy w stanie z tego wszystkiego zlikwidować, nie? Nie jesteśmy w stanie zlikwidować zapasów, bo po prostu te nasze zakłady by stanęły często, nie? One muszą być, ale chodzi o to, żeby pracować nad ich minimalizacją, nie?
Okay.
I tak trzeba to robić. Jeśli jeszcze chodzi o zapasy, no to jest tak, że zapasy dają też taki komfort, jeśli chodzi właśnie o znowu jakieś tam produkcje, powiedzmy. One dają taki komfort, że nawet jak coś popsujemy w procesie, coś nam nie wyjdzie, pracownik się spóźni, nie? Coś jest nie tak. To zawsze i powiedzmy brakowałoby nam jakiegoś produktu do tworzenia tego finalnego produktu, to możemy czerpać z zapasów, czyli one dają nam taki komfort i bezpieczeństwo. Natomiast nam nie zależy na komforcie i bezpieczeństwie w tym momencie, tylko nam zależy na wyższych zyskach, nie? Czyli chodzi o to, że Natomiast z drugiej strony nie możemy tych zapasów ograniczyć, bo faktycznie produkcja nam stanie. Więc chodzi o to, że to musi być zrobione z rozsądkiem. Całe to wdrażanie szczupłego zarządzania jest oparte na rozsądku i na tym, co faktycznie się nam opłaca. Czyli w praktyce jest tak, że musimy usunąć różne problemy, które mamy w naszym obszarze, naszej firmy. Jeśli je usuniemy, ta produkcja jest jakoś tam stabilna, to wtedy możemy te zapasy ograniczać. To trzeba pamiętać, żeby nie pójść tam za bardzo, bo wtedy faktycznie to się może obrócić przeciwko nam.
Okej. Okay. Czyli jakieś tam zapasy są, jakieś tam no te zapasy, tak, są potrzebne, ale bez przesady, tak? Czyli jakaś nadprodukcja jest naturalna, ale w granicach rozsądku.
Tak, i wiemy o tym, że to jest strata i w każdą rodzaj nadprodukcji staramy się jakby eliminować.
Okej, no to mamy dwa marnotrawstwa.
Dobra. Wróćmy jeszcze do przykładu właśnie nadprodukcji. Być może ten przykład, który powiem, można by też zakwalifikować do jakby nadmiernego przetwarzania, natomiast uważam, że jest fajny przypadek, bardziej z jakby z usług. Nie tak dawno właśnie byłem na takich konsultacjach w firmie, no powiedzmy produkującej meble, taka firma dość znana w Polsce, chociaż nieduża, taki niszowym produktem. I zanim tam pojechałem, to była trochę nietypowa dla mnie jakby zlecenie, bo dotyczyło obsługi klienta.
Aha.
Więc zanim tam pojechałem, wysłałem po prostu jakieś zapytanie. Dzień dobry, chciałbym kupić taki produkt. Pytanie, czy lepiej kupić drewniany, czy metalowy. Po prostu tak, żeby zobaczyć, jaka jest reakcja. Czy w ogóle ktoś się odpisze, jak odpisze. Tak, żeby po prostu wiedzieć, zanim w ogóle zaczęliśmy jakąkolwiek współpracę oficjalną. I po krótkim czasie dostałem odpowiedź, która mnie, powiem szczerze, zwaliła z nóg. Pani mi odpisała na moje pytanie, napisała mi dużo więcej, wytłumaczyła mi, czym się różnią drewniane nogi od metalowych, napisała, jaki byłby dla mnie produkt najlepszy. Po prostu naprawdę jakby ilość informacji, które dostałem, i to widać, że to nie były skopiowane, tylko to były indywidualnie pisane dla mnie, to byłem bardzo mile zaskoczony. Nie? Widać było, że ta pani musiała poświęcić na tego maila przynajmniej 40 minut. Takie oceniam. No i jakby ja tematu nie podjąłem, bo nie miałem w pani kupować żadnych produktów. Natomiast później się na tym zastanawiałem, bo później żadnego odzewu już od tej pani nie było. Nie? Nikt się mnie tam nie dopytał, nie? Czy chcę kupić, czy się zdecyduje, czy się nie decyduje. I wtedy właśnie przyszło mi do głowy, że to jest właśnie marnotrawstwo, nie? Bo ja tak naprawdę zadałem proste pytanie. Czy drewniane nogi, czy metalowe nogi są lepsze? Czyli odpowiedź na to pytanie, to by wystarczyło napisać w 2 minuty. Proszę pana, drewniane nogi są lepsze. Jeżeli ma pan dalsze pytanie, to proszę o kontakt, tak? I wtedy, a lepiej by było, gdyby pani za 3 dni czy za tydzień spytała się mnie, czy się zdecydowałem na któreś nogi i faktycznie, żebym któreś te nogi kupił razem z resztą produktu, nie? Tego nie było. Więc moim zdaniem to jest właśnie też nadprodukcja, nie? Czyli pani poświęciła 40 minut i to było po prostu, ja tego nie potrzebowałem jako klient. Ja potrzebowałem prostej odpowiedzi i z jednej strony byłem mile zaskoczony, że taką fajną obsługą, natomiast nic to nie wniosło dla mnie. Dlatego uważam, że to z punktu widzenia właśnie obsługi klienta, to jest właśnie nadprodukcja i strata. Może to jest trochę kontrowersyjne, bo oczywiście,
nie,
bo
nie.
Chodzi o dopieszczenie właśnie klienta, nie? Tak później ja z nimi o tym rozmawiałem, bo to jest fajne takie traktowanie. Natomiast tutaj można też szukać właśnie tych zysków, nie? Bo ta pani te 40 minut mogła poświęcić być może na obsługę 5 dodatkowych klientów.
To
samo
chciałem
zrobiła,
powiedzieć
nie?
właśnie. Nie? Pytanie, co się w tym samym czasie działo, bo tak jak mówisz, to może być marnotrawstwo. Nie musi, poza tym powinny być też jakoś ustandaryzowane odpowiedzi, nie? Powinny być jakieś gotowe, czy szablony, czy czasem wystarczy skopiować parametry techniczne, nie trzeba nie wiadomo co.
No dokładnie, więc tutaj w tym już przykładzie chciałem pokazać, że również w usługach, takich rzeczach, które czasem trudniej jest obserwować, nie? Bo jak mamy w magazynie tonę cukru, albo tam 1000 jakichś tam krzeseł, czy tam jakichś okien, czy czegoś, czy pomidorów, to wtedy jakby to widać gołym okiem, nie? A zauważenie, w ogóle zauważenie marnotrawstwa jakby w usługach, w pracy administracyjnej jest dużo trudniejsze, nie? Dużo trudniejsze.
Jest dużo trudniejsze, no. Tak, no potrzeba większej przenikliwości, nie? Poza tym ludzie są czasami mistrzami w wyszukiwaniu sobie zajęć takich, które są dla nich jakby to powiedzieć, mniej obciążające energetycznie, nie?
Tak, dokładnie. To inny przykład jeszcze w tym temacie. Bardziej chyba widoczny w większych firmach, jeśli chodzi o takie właśnie, powiedzmy, administracje, to są zbędne spotkania. W ogóle temat spotkań, nie? Nie wiem, czy ja mam takie dużo takich doświadczeń, pracując właśnie w różnych tam dużych firmach, że po prostu są same spotkania.
Tak, a robić nie ma komu.
Tak, więc tutaj, no kto zna temat, to wie, nie? Że często te spotkania są za długie, jest za dużo osób w ogóle w temacie niezainteresowanych.
Tak.
Temat jest tematy wielowątkowe, jakieś tam tematy niezwiązane jakby z celem. W ogóle temat spotkań, organizacja spotkań, to jest też
osobny temat, jak dobrze można mówić. Spotkanie, tak.
Natomiast jest to potężne, uważam, marnotrawstwo. Nie wszędzie, bo czasami to spotkań nie ma, nie? Ale czasami jest tak, że właśnie w większych firmach, no to też uważam, to jest taki rodzaj nadprodukcji po prostu, nie? Tak. Nadprodukcji biurowej, nie? Po prostu.
Tak, tak, tak.
Dobra. Mamy tutaj względnie omówione dwa te tematy. Kolejny będzie oczekiwanie.
Oczekiwanie.
Czyli jeden z takich tematów.
Czyli kolejka.
Kolejka. Tylko tutaj mamy oczekiwanie, na przykład, jeśli mamy tu produkcję.
No to podzespoły przykładowo.
Jakieś półprodukty, takie Kubica.
Nie dostał na czas i
i niż 6 sekund wyjeżdżają, on tam dostaje orzeszki i musi czekać, aż tam wyjedzie. Nie? Więc to jest to, nie? Czyli generalnie oczekiwanie to jest, jak stoi maszyna, albo jak stoi pracownik, nie?
Aha.
Bo to, że zabieramy pracownikowi te zbędne marnotrawstwa, no to nie znaczy, że on może stać, no bo to znowu to jest jakby...
Przechodzi do pracy, co mi dzisiaj zabierzecie? Czego dzisiaj nie muszę robić? Nie. Wspaniały ten lean. Co dzisiaj nie muszę robić?
Tak. Czyli pracownik powinien pracować cały czas, nie? Każde oczekiwanie. Tym bardziej, znowu jest jakby setek rozmów z różnymi pracownikami, no powiedzmy tej produkcji. Jest tak, że nikt nie... Wszystkich to denerwuje. On chciałby pracować, a czeka właśnie na jakiś poprodukt. Albo na przykład czeka na decyzję, tak? Bo kierownik musi zdecydować. Albo czeka na kontrolę jakości. Nikt tego nie lubi, nie? To nie jest tak, że wtedy ktoś się cieszy, a super nic robi, bo każdy chce tą pracę swoją zrobić i tyle, nie? Więc to oczekiwanie jest bardzo, bardzo denerwujące. Więc to jest jedna rzecz. Czyli oczekiwania, również oczekiwanie na decyzję klienta właśnie, na przykład, nie? Coś zlecamy, czekamy, no i klient się nie może zdecydować, maszyna stoi, na przykład samochód w warsztacie samochodowym rozebrany i klient nie może się zdecydować, czy tam ma wymieniać coś, czy nie ma wymieniać, nie? To są też takie straty, które, no, czyste straty. Jeśli chodzi o usługi, no to dla mnie na przykład oczekiwanie w jakiś wolny komputer. Uruchamia się 5 minut, później 3 minuty się aktualizuje, później coś tam się zawiesi. No teraz już te problemy rzadziej występują, ale można oszaleć, nie?
No tak.
Czy jakiś wolny internet, to też wszystko jest związane właśnie z oczekiwaniem. Natomiast jeśli dla kogoś komputer jest podstawowym narzędziem pracy, to naprawdę jakbyśmy sumowali te minuty jakichś tam właśnie takich opóźnień, to też w ciągu dnia parę ładnych trochę tego czasu wychodzi.
No tak, tak.
Inny przykład, znowu wrócę do maszyn. Badałem kiedyś maszynę, no to była drukarnia, powiedzmy. Myślę, że to nie jest jakaś tajemnica, mogę to powiedzieć. No generalnie chodzi o to, żeby maszyna się kręciła cały czas i pracowała, nie? Tam był taki system, który automatycznie, jak maszyna stawała na dłużej, to był ten czas automatycznie odnotowywany i jakby w różnych statystykach było wiadomo, że maszyna stoi, powiedzmy, tam na godzinę 10 minut czy 2 minuty. Natomiast była jedna maszyna, która wydawało się, cały czas pracuje, a nie miała wyniku właśnie, więc ja tam po prostu stanąłem na kilka godzin i obserwowałem, co się dzieje. Okazało się, że maszyna co chwilę się zacinała i miała mnóstwo tak zwanych mikroprzestoi, czy przestoi po kilkanaście sekund. Ruszała, stop i ruszała i znowu stop. Pracownik po prostu tam był siwy, strasznie sfrustrowany, że ta maszyna stoi, a wydawało się, że te systemy elektroniczne tego nie odnotowywały, no bo był taki mikroprzestojów, założenie się nie odbywuje. Natomiast jak to policzyłem ze stoperem, to wyszło, że 20 minut na godzinę. Czyli 1/3 dostępnego czasu maszyny, ona po prostu stała, mimo nawet, że różne te mądre automaty tego nie wychwytywały, nie? Więc jeśli chodzi o taki właśnie o taką maszynowe rzeczy, czy w ogóle może pracę, mikroprzestoje, czyli bardzo krótkie zatrzymania, które też się potrafią kumulować na dużą ilość czasu, nie?
Ale dobra, ale to one wynikały z jakichś problemów technicznych tej maszyny, co ona była
tak,
niesprawna?
Tak, to mogła być jakaś zła regulacja, jakiś zły produkt, to takie okay. Jakieś rzeczy takie techniczne. Mhm. Natomiast chodzi o to było niezauważone, tylko jakby nikt nie widział, nie? Aha. Dopiero trzeba było takiej głębszej analizy, żeby się przekonać, że takie coś jest, nie?
Mhm. I tutaj czyli tak naprawdę jest może wzrost produkcji o 30% ponad, tak? Potencjalny tylko na naprawie tego
problemu. No tak,
problemu,
tak. I właśnie to jest, bardzo często tak jest, nie? Że no, że właśnie na drobne zmiany powodują bardzo duże zyski. Mhm. Nie tak dawno, jak chyba przedwczoraj, rozmawiałem z takim panem z Wielkiej Brytanii, który studiuje tam na Cambridge, i tam rozmawialiśmy właśnie o linach, i on podał taki przykład, że on pracuje w firmie jakiejś produkcyjnej, i on tam swoimi projektami, jakimiś wprowadzili projekty takie Six Sigmowe, czy oparte bardziej na statystyce, analizie danych, i oni oszczędzili chyba około miliona czy półtora miliona funtów w ciągu roku, ale obrót firmy to był chyba 10 milionów funtów.
Aha.
Czyli 10%. Jak powiedział ci właściciele, po prostu byli w szoku, nie wiedzieli, co z tym pieniędzmi zrobić. Nie spodziewali się, że tak można strasznie zaoszczędzić po prostu pieniądze, nie? Ja mam wiele takich doświadczeń, że tak jak już właśnie wspominałem, że naprawdę czasami, szczególnie przy dużej skali, drobne zmiany w procesie potrafią naprawdę dużo przynieść, nie? No, więc mamy to oczekiwanie.
Co dalej?
Kolejna rzecz.
Kolejne
taka
marnotrawstwo.
W miarę taka oczywista. To są wady, naprawy, błędy, czyli produkowanie braków.
Tak produkowanie zwane. Braków?
Braków w sensie wadliwych produktów, nie? Lub poprawianie, czyli robi coś i poprawia, tak? Wyprodukowałem tam 100 pomidorów, nie, to bez sensu.
Ostatnio nagrywałem podcast z Kamilem, zresztą tobie znanym. No i generalnie trzeba było naprawiać, bo wybrałem niewłaściwe mikrofony i się źle się nagrało. No. No, właśnie Witek mi pokazuje swoją nagrywarkę, którą też zręcznie udało ci się jej nie włączyć.
No właśnie, więc ja zaczynam swoje nagrywanie teraz na twoim sprzęcie.
Spoko, wyślę ci.
Ale mam nadzieję, że ty Nikodem nagrywasz to.
Nagrywam,
to
wszystko
nie
jest pięknie przetestowane, pod kontrolą, piękny
co, to
dźwięk.
Ja mam od połowy, ale właśnie to jest dokładnie to, czyli gdyby się okazało, że ty również play nie wcisnąłeś, czy tam rekord, to
jest wciśnięty.
To musielibyśmy to błąd poprawiać.
Jest wciśnięty.
Wydaje się, że sprawa jest oczywista, czyli nie produkowanie, tylko...
Produkowanie
błędów.
Błędów,
czyli popełnianie błędów, nie?
Tak.
I na to też są metody jakby zapobiegania temu, ale to myślę, że o metodach jakby niszczenia, usuwania marnotrawstwa to będzie w kolejnym podcaście.
To jeszcze jest osobny temat.
Tak, dzisiaj jest tak na smutno powiedzmy, czyli mówimy sobie o takich przykrych dolegliwościach.
Przykre dolegliwości, tak.
Które
choroby firm i biznesu.
O chorobach sobie mówimy. No to choroby są.
Trudne właśnie, sprawy to są.
Trudne. Trudne sprawy, trudne rozmowy. Czyli mamy.
Słychać taki smutek w tych naszych głosach. Ale jest nadzieja zwiększenia efektywności.
Tak, uświadomienie sobie tego, że większość naszej pracy to jest marnotrawstwo, to jest pewien smutek, nie?
No jest.
Jest.
Natomiast, mude, nawet brzmi tak smutno. Muda.
Natomiast miałem powiedzieć na końcu, ale na wyżej powtórzę, nie, że te wszystkie straty to są właśnie takie potencjalne rezerwy naszej firmy, nie? To są te magazyny, gdzie możemy jeszcze sporo wyrzucić, żeby zaoszczędzić. To są właśnie te nasze rezerwy w firmie, które możemy jeszcze wydobyć, nie? Eliminując marnotrawstwo.
Czyli jest nadzieja w tym. Czyli prawda, bolesna prawda, ale prawda. Daje szansę na zmianę.
Daje szansę. Dobra. Mamy, czyli wada, naprawy, błędy. Tutaj nie będę jakby szukał na siłę przykładów.
No błędy się zdarzają, tak? W
błędy
produkcji
się zdarzają
i tak dalej.
Tutaj,
ale czasem może być brak procedur, nie? Sam powodować błędy. A czasem wystarczy stworzyć małe procedury. A mówię to też dlatego, że ten podcast jest w dużej mierze skierowany do małych, średnich przedsiębiorców, w których w wielu firmach nie ma procedur i tak naprawdę przez taką uznaniowość, tak to nazwiemy, jest bardzo duża przestrzeń na błędy, nie tylko w obsłudze klienta, ale również i w ogóle w innych obszarach, nie?
Tak, więc są metody związane z tym właśnie, żeby tych błędów się ostrzec. To mamy właśnie naprawy, błędy. Kolejna rzecz to są straty w procesie wytwarzania. Troszeczkę o tym właśnie wspomniałem, czyli można powiedzieć nadmierne przetwarzanie, czyli produkowanie w jakby nieoptymalnej kolejności, czyli mamy pewne kroki do wykonania i robimy to, gdybyśmy inaczej te klocki poukładali, to na przykład byłoby efektywnie.
Aha. Przykład jakiś?
Żeby zobrazować. No, mamy coś. Ja sobie od razu
weźmy branżę na przykład budowlaną.
Branżę budowlaną, na przykład.
Stolarka okienna.
Był kiedyś taki kawał, że.
Stolarka otworowa.
Że dom się rozsypał.
No.
Bo panowie zdjęli rusztowanie, zanim zostały przyklejone tapety, które miały go stabilizować. Tak? To był taki stary kawał jeszcze z poprzednich czasów.
Okej.
No to przykład, dobra. Przykład taki też trochę nietypowy. Trochę właśnie to, trochę związane też może z nadprodukcją, ale myślę, że właśnie z tym nadmiernym przetwarzaniem. Też przykład, który lubię, czasem go używam. Masz samochód, nie?
No, nie jeden.
Z zewnątrz jest ładny. Wylak polakierowany, sieci, lakier metalik, kolor
srebrny.
Piękny jest, nie?
It's beautiful.
Tak. A widziałeś ten samochód od spodu?
Tak.
I jest też taki polakierowany piękny?
Powiem ci, że nie jest zły, bo to jest Toyota. I nie jest naprawdę od spodu, jest nawet naprawdę niezły.
A widziałeś kiedyś, byłeś na linii montażu Toyoty albo innych samochodów?
Nie.
Nie byłeś. A jakbyś sobie był? Albo miałbyś kolegę, który był.
Znam kogoś, kto był. Byłeś?
Byłem.
Mówiłem, że znam.
Chodzi o to, że z jednej strony Toyota, która jest piękna, ma najlepszą sprzedaż i w ogóle zachwyca, albo każdy inny samochód, on jest z zewnątrz piękny, tak? Dla klienta idealny.
No bo ludzie kupują oczami, nie?
Tak, ale w środku, podwozie, albo blacha od wewnątrz tego samochodu, gdybyście zobaczyli, ona wcale nie jest taka piękna. To znaczy, że co? Że nas oszukują? Nie, że oni robią tylko tyle, nawet najdroższe samochody, jakieś Lexusy, nie wiadomo co. Oni upiększają tylko tam, gdzie klient widzi. Tak?
No tak.
I właśnie o to chodzi. Czyli nie ma tego nadmiernego przetwarzania. Od środka to jest wszystko chropowate, brudne i wysmarowane jakimś olejem być może, nie? I to nawet na najdroższych samochodach, nie? Czyli to jest tak, że trzeba, żeby nie było tego nadmiernego przetwarzania, nie? Tak, tolerancję trzeba dobrać do tego, na ile jest tylko potrzebna, nie więcej, nie? Żeby nie płacić za to zbędne przetwarzanie, nie? Nie płacić za lakierowanie samochodu od spodu, mimo że też można by go polakierować, nie? By było ładniejsze, nie? Natomiast by to było bez sensu po prostu. To jest to nadmierne przetwarzanie.
No. Ale diabeł tkwi w szczegółach. To jest może ciekawy pomysł, żeby od spodu coś zrobić z tymi samochodami.
Od spodu to się, przynajmniej stare samochody, to się maluje takim barankiem, tak zwanym, takim czarną taką smołą, żeby tam się nic nie niszczyło, szczególnie przed sprzedażą samochodu.
Tego nie znałem.
Albo jak się ma samochód terenowy na przykład, albo jakikolwiek inny, jak się konserwuje, to się robi go tak, nie ma być ładny, tylko ma po prostu być, to ma być zabezpieczenie antykorozyjne, tak? To ma trochę inne cechy.
No to ciekawe.
No więc świat, jak znajdę jakiś mądrzejszy przykład, przypomni mi się, to jeszcze o tym powiemy. Kolejny...
To był żart, wiesz?
Z tym zadzwonieniem?
No.
Ale może dzwonić, to przecież.
Widzę, że żart mi się ewidentnie nie udał. No dobra.
Kolejna rzecz to są zbędne ruchy. Czy tutaj znowu wracamy do naszych stanowisk pracy najczęściej? Jakieś nieergonomiczne stanowiska pracy, tak? Czyli pracownik chodzi z miejsca na miejsce, przenosi, coś sobie przynosi. Podnosi rękę niepotrzebnie, syla się co chwilę na przykład, żeby ktoś podniósł z palety, tak? Ale moim zdaniem zbędne ruchy, powiedzmy w usługach, w administracji, to czy praca przy komputerze, dla mnie każde zbędne kliknięcie w formularzu, no to jest to zbędne ruchy,
tak? To jest zboczane.
No nie, ale wejdź na dowolną stronę internetową, kilka lat temu wchodziłeś na stronę internetową i czytałeś, co chciałeś. A teraz tak, zapoznanie się z cookies, potwierdzenie tego, zapoznanie się z tym, przynajmniej ze 3-4 kliknięcia, zanim dotrzesz do treści, tak? Jeszcze
Tak.
do tego dwie reklamy.
Tak.
No i to są zbędne ruchy, tak?
Zbędne
Zbędne
ruchy dla
niepotrzebne
kogo?
kliknięcia. Dla ciebie jako klienta tej strony internetowej.
No tak. Czyli znowu komuś nie zależy na linie, na
tak,
wygodzie
albo na przykład,
użytkowników, klientów.
Chociaż to przykład bardziej do tego poprzedniego,
no.
Czyli jakiś strat, czy na przykład mamy formularze. Jak ja widzę formularz do wypełnienia, to jestem chory, powiem szczerze. Jeśli chodzi o biurokrację, mam bardzo niską tolerancję dla wszelakiej biurokracji, nie?
Jeżeli... Słyszałeś o filozofii WWEI?
Nie.
Nie rób nic?
Nie, ale podoba mi się.
No
muszę,
to, jest,
muszę...
to jest osobny temat. WWEI, a propos biurokracji, że czasem nie opłaca się wypełniać papierów, bo jak nie zrobisz ich w terminie, to nic się wielkiego nie wydarzy. Zrobi to za ciebie urzędnik, a ty dostaniesz 3 zł albo 4 zł odsetek. No nie?
To jest, to mi się podoba.
No.
Ale
WWEI, chińska filozofia. Cesarz miał wypisane słowa na tronie WWEI. Nie rób nic. Nie rób nic. Zastanowimy się. Pomyślimy.
Dobra, ale mamy formularz. I standardowy formularz to jest tak, jakiegoś wypełniasz PITA, imię, nazwisko, no to jestem w stanie przyjąć. PESEL, to właściwie wszystkie informacje, które powinien identyfikować, tak? PESEL w ogóle powinien wystarczyć.
Tak.
Ale do tego jeszcze mam adres zamieszkania, powiat, gmina, miasto.
I ty w Sączu wpisujesz 3 razy to samo.
Piszesz 3 razy to samo. Ja po prostu nie mogę. Nie mogę.
A
to jest
naprawdę niesamowicie jesteś, powiem ci. Ja to też jest... nie lubię papierów, ale nie patrzę w takiej perspektywie
ja
jak
patrzę.
Ty.
Ja w każdym...
To masz straszne, to ty musisz cierpieć na co dzień.
Cierpię.
To smutne.
Albo masz wypełnić formularz. Ostatnio zamawiałem pewne bony w dwóch różnych firmach. W jednej dużej polskiej firmie, w drugiej mniejszej, takiej elastycznej. Z tej mniejszej elastycznej napisałem, proszę bony. I pani mi wysłała jakąś tam notę i zapłaciłem, dostałem bony. A z drugiej firmy dużej, to bardzo duża, jedna z większych polskich firm w ogóle, zamówiłem też bony. Pani mi wysłała formularz w PDF-ie do wydrukowania, który musiałem wydrukować, wypełnić długopisem, podpisać,
zeskanować
i wysłać. Myślałem, że umrę.
Też nie lubię skanować.
Nienawidzę
skanować.
Tą samą rzecz można było załatwić. Albo napisać w treści maila, poproszę 10 bonów po ileś tam, dziękuję i proszę wysłać mi fakturę. Albo można drukować jakiś durny formularz i go wypełniać. To jest właśnie strata, tak?
No tak. Strata taki... i to wkurzająca strata.
No tak.
Oczywiście strasznie to nie... wkurzająca strata.
To są zbędne ruchy, czy nie?
Ja się zastanawiam, czy ja dobrze zrobiłem, że cię zaprosiłem, bo zmieniasz mój paradygmat, rozumiesz, postrzegania rzeczywistości i ja już nie lubię papierów. Już nie lubię papierów. Na szczęście nie muszę się nimi zbytnio zajmować, ale po spotkaniu z tobą to już ich będę strasznie nie lubiał. I boję się, że jeszcze inni zaczną ich nie lubić, bo to na nich zaprojektuje.
Papiery to jest, są chore, powiem.
No, żarty żartami, ale poważnie patrząc, ile my marnujemy czasu i pieniędzy właśnie ze względu na niepotrzebną biurokrację, a to nikomu do niczego zazwyczaj jeszcze nie jest
A
potrzebne.
Weź się tam pomyl jeszcze.
No.
Także jest potencjał do spełnienia, nie? Ale nawet nie mówię o
nie,
urzędnika.
Z wiatrakami.
Ale jedna rzecz to urzędnicy, ale pytanie, czy my mamy jakieś dokumenty firmowe i czy tutaj też nie można by czegoś uprosić, nie? Czegokolwiek, nie?
No,
przyjmijmy, że
tak.
każdy wiersz formularzu to jest po prostu marnotrawstwo. Piszemy PESEL i to, co nas interesuje, nie? Jakiś
no.
Chodzi o, możemy to ograniczyć, nie?
No tak. Tak
no ale
tak.
To z tymi zbędnymi ruchami to trochę odjechaliśmy, nie? Generalnie zbędne ruchy to jest właśnie...
Ale to jest bardzo ciekawe.
Powiedziałbym o ergonomii pracy. Aha, to było, chodziło o to, że też mamy tą ergonomię jakby w tych plikach elektronicznych, powiedzmy, nie? Kolejna rzecz to była magazynowanie, ale to pomówiliśmy już
tak,
o zapasach,
tak.
Czyli magazynowanie to zapasy. No i mamy jeszcze coś podobnego do zbędnych ruchów, mówimy o zbędnym transporcie.
Okej.
To bardziej się chodzi o, znowu powiedzmy, produkcję, no to każde przewożenie, nieefektywne środki transportu, noszenie czegoś na rękach zamiast na wózku, nie? Albo włożenie czegoś tam wózkiem widłowym zamiast jakimiś tam specjalnymi, są czasem takie pojazdy, które tam przewożą, mają kilka wagoników, coś przewożą po prostu, nie? Więc tutaj mamy ten zbędny transport. Jakiś mądry przykład? No nie wiem, no. Możemy sobie wyobrazić, nie? Każdy ruch tak naprawdę, każdy ruch to jest strata, nie?
No tak, tak, no, ale ma to sens. A też mi się podoba i mega mi się łączy z tym WWEI, nie rób nic. Znaczy, to nie chodzi o to, żeby nic nie robić, tylko żeby robić mniej, i dążyć do tego, żeby nic nie robić, ponieważ no po prostu okazuje się, że czasem te działania są bezcelowe, nie? A albo lepiej nie zrobić, albo samo się rozwiąże, albo samo się zrobi. Tak mi się to kojarzy, nie wiem, czy słusznie.
Tak.
Cieszę się.
Ja również. Cieszę się, że się
dobrze,
cieszysz.
To taki optymistyczny akcent w tym odcinku, jakże smutnym.
Bardzo smutny. I ostatnim akcentem w tym naszym smutnym odcinku jest właśnie to ósmy rodzaj strat, które zostały...
Najsmutniejsza strata.
Najsmutniejsza,
ale to naprawdę jest najsmutniejsza strata.
Jest.
Jest.
Może nie najbardziej kosztowna, ale chyba...
Smutna dla ludzkości.
Czyli niewykorzystywanie kreatywności pracowników, tak bym powiedział. Czyli tak. Jakby zmarnowany potencjał pracowników, nie? Mm-hmm. Tak bym to określił. Nie? Czyli generalnie...
Smutno.
Punkt wyjścia jest taki, że to pracownik zna najlepiej swoje miejsce pracy i on generalnie najlepiej wie, co mu potrzeba, a co mu przeszkadza, tak? Mm-hmm. Więc tutaj wystarczyłoby go posłuchać.
Przeszkadza mu robota.
Oczywiście jakieś tam rozsądki, nie? Bo pracownicy też nie idealizujmy wszystkich pracowników, ale generalnie tutaj jest tak, że to faktycznie warto się wsłuchać, co mają do powiedzenia, bo oni często wiedzą to, co im potrzeba, nie? I tutaj, jeśli się im narzuca jakieś rozwiązania, to one czasami są zupełnie nietrafione, nie? To jest jedna rzecz takiej bieżącej pracy, no i też jakby nie wciąganie pracowników jakby w proces zmian, nie? Czyli no wprowadzam jakieś na przykład zmiany, wprowadzam szczupłe zarządzanie, no to tego w ogóle się nie da zrobić bez pracowników, nie? To jakby to bazuje na pracy właśnie z nimi, żeby ich wciągnąć w tą działalność, właśnie dowiedzieć się od nich, co im przeszkadza, co można wyeliminować, żeby się łatwiej pracowało. Jeśli to zrobimy, to wtedy oni też się czują bardziej jakby związani z tym tematem. Jeśli oni mogą brać udział w tych pomysłach, które dotyczą jego miejsca pracy, to on się bardziej czuje z tym związany i jakby bardziej to szanuje, nie? Jeśli będziemy narzucać rozwiązania, no to nigdy nie będzie jego i to będzie ciężko utrzymać, nie? Także od razu taka uwaga, jeśli chodzi, gdyby ktoś chciał wdrażać te zasady już szybkiego zarządzania, to z pracownikami. To jest naprawdę bardzo ważne. Bo jeśli to zrobimy, bo to można na siłę zrobić, nie? Można pewne standardy na siłę wdrożyć, ale później utrzymać to będzie sztuka, bo oni powiedzą, że oni tego nie przyjmą, odrzucą to, nie?
No tak.
W każdym momencie, jak tylko będzie się dało, to będą pokazywać po prostu, że to nie jest nasze, że to się nie uda, nie sprawdzi. Będą udowadniać, że to nie zadziała.
Czyli
nie?
Tak naprawdę ten czynnik ludzki może być najtrudniejszy, prawda? Żeby przekonać kogoś, że warto usprawniać swoje stanowisko pracy. I warto korzystać z tych metod.
Tak, więc tutaj zawsze jest jakiś opór przed zmianą i tutaj no to trzeba przełamać, nie? Pokazać.
No ale jak? Jak to przełamujesz, Witek?
Jak to przełamuję? Zawsze w tym momencie rysuję taki jeden wykres. W czasie moich wielu lat studiów na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i robotyki. Nauczyłem się jednego wykresu.
Bardzo ważnego.
Tak zwana krzywa Gaussa. Aha. Albo rozkład normalny. Aha. To jest taka, jak to powiedzieć, taka górka.
Okej.
Chodzi o to, dobra, myślę, że ktoś wie, co, jak wygląda
myślę,
rozkład
że mało
normalny.
Kto wie. Myślę, że mało kto wie, ale to, wytłumacz górkę.
Nie, to wytłumaczy tak. Jeśli chodzi na przykład o wzrost ludzi w Polsce, to powiedzmy, że najwięcej osób, to jest taka górka, ma wzrost powiedzmy 170 cm. Między 160 a 170, tak? To jest największa w populacji, największa ilość osób. To jest ta górka.
Czy mężczyzn, czy kobiet?
No powiedzmy mężczyzn. Zajmujmy się mężczyznami. Chociaż w kobietach jest dokładnie tak samo. I w tym momencie...
To kobiety nie są niższe?
Są. Chyba. Nie wiem.
Okej,
tak
dobra,
mi się wydaje, że są.
Zostawmy to niewygodne pytanie, idźmy dalej.
I teraz, czyli najwięcej osób mamy przy wzroście 170 i nieco mniej jest przy 180, nieco mniej jest przy 190, ta górka na jakby schodzi,
tak?
I najwyżsi są na 2,20 powiedzmy.
No.
Są tacy.
No,
siatkarze powiedzmy.
No.
I w drugą stronę jest tak samo, górka jest przy 170, i schodzi nam, jest trochę mniej przy 160, 150 i najniżsi mają
tacy
powiedzmy
też są, nie?
120 powiedzmy, tak? I tyle. I tutaj jakbyście, nie wiem, czy już sobie wyobraziliście, to robi się taka, ja ładnie pokazuję teraz ręką, taka...
Taka górka.
Taka górka,
taka,
no.
Taka fala.
Taka fala, właśnie.
No.
Czyli rozkład mamy taki, najwięcej jest po środku, są skrajności, tak? I tak samo jest z wszystkim innym. Z ocenami w szkole. Większość ludzi ma czwórki, piątki, niektórzy mają szóstki, niektórzy mają dwóje, tak? Rozkład normalny. Dlatego jest normalny, bo on się w społeczeństwie po prostu we wszystkim przy odpowiedniej dużej ilości statystycznie rozkład normalny jest. Po prostu. Pewnie jakiś statystyk może teraz mieć jakieś uwagi tego, co mówię, ale generalnie
tak,
idea,
ostatnio
tak?
Słyszałem, że od matematyka, że statystyka to jest akt do rozpaczy.
Okej.
Okay. Ale jest smutny odcinek, więc w sumie można trochę o rozpaczy porozmawiać, no.
Ze statystyką jest tak, że większość wypadków w Polsce powodują osoby, które dzień wcześniej zjadły ziemniaki na obiad.
Tak, tak. No ale to już jest korelacja.
No ale wynika z statystyki. Dobra, nie wchodźmy sobie do tematu, które nie czuję się tutaj strasznie ekspertem.
Ja wiesz, teraz politolog, ale pojęć parę znam matematyczno, jakiś tam.
Wróćmy do mojego wykresu do studiów. I teraz wprowadzamy zmiany. I większość osób jest do tych zmian neutralna, można przyjąć. To jest ta górka. Ona jest neutralna. Przyszedł coś, powiedział taki trener, czy taki, będziemy coś wdrażać. No dobra, to będziemy wdrażać, tak?
Będziemy albo nie będziemy.
Będziemy, nie będziemy. To jest jakby większość. Mamy teraz parę osób, mówi, o nie, w życiu nie pozwolę posprzątać mojego biurka, czyli wdrożyć zasad dobrej organizacji miejsca pracy. To są moje narzędzia, ja mam je schowane w szafce z kanapkami i nigdy tego nie ruszę. Czyli możemy założenia przyjąć, że są takie osoby, które będą zawsze na nie.
Jaki to będzie typ temperamentu?
To ty sobie na to odpowiedz.
A, to nie wiem, to trzeba się zastanowić. Nie? Ale są tacy, którzy się opierają zmianom, na przykład generalnie z natury są tacy oporni. Ale dobra, nie wchodźmy
I
w to.
I są tacy po drugiej stronie górki, którzy mówią, kurde, to jest to, na co czekałem na całe życie. Ja chcę to wdrażać, tak? Ja przejrzałem na oczy i to marnotrawstwo po prostu mnie teraz kole.
No. Boli mnie. Jest mi smutno.
I teraz, jak i tak jest faktycznie.
A chcę być wesoły.
Idziesz do jakiejś grupy, chcesz wdrażać, czy masz pracowników, nie? Albo ja idę gdzieś. Ja wiem po prostu.
Wow, ty już ich przejrzałeś.
Ja już przejrzałem. I to naprawdę się sprawdza. Większość to po prostu jest taka, wiecie, w to albo w to, nie? I tam jest paru zapaleńców, nie? Z nimi trzeba pracować, nie? Na nich trzeba oprzeć i ich trzeba wesprzeć i pokazać im, że to będzie działać, nie? Wtedy ta większość, ta górka, ona pójdzie za tym. Mówię, coś tam faktycznie na tym zyskujemy, więc jedziemy. A ci przeszkadzający, no to wiecie.
Zobaczył, że się nie opłaca negować.
No to zależy już, tu pewnie są już, można to jeszcze bardziej jakby tam rozpisywać, to są inne teorie, natomiast albo można ich przekonać, albo można jakoś sobie inaczej z nimi radzić, nie?
Jak na przykład?
No to nie ma prostej odpowiedzi.
Jak żyć?
Załóżmy, że po prostu, że takie osoby można przekonać. To zależy też od siły w organizacji, tak? Bo tu znowu musiałbym wam już wizualizować inny wykres, ale nie będziemy tego robić. Chyba dosyć z tym rozkładem normalnym. Jest tak, że jeśli ta osoba silna w organizacji jest bardzo negatywnie, to musimy ją jakoś przekonać, nie?
Tak.
Jeśli to jest osoba, która nie jest silna w organizacji, to możemy po prostu ją zostawić i ich własnym emocjom się nią nie przejmować, nie? Tak, jeśli ona nie napsuje. Więc tutaj tak bym to zrobił.
I czyli w praktyce da się.
Da się, da się. I tutaj oczywiście na pewno o tym mówiłem, ale muszę o tym wspomnieć i o tym będę mówił za każdym razem. W tych sprawach związanych z wdrażaniem szczupłego zarządzania najważniejsze jest kodem?
Radość.
Nie. Zaangażowanie kierownictwa.
A,
jak tak
no
się
to
mówi.
No, ale jak jest zaangażowanie kierownictwa, to też jest radość,
tak.
Nie?
Powiedzmy, czyli to jest taki banał, ale to jest tak, że to są takie tematy, wydają się proste do wdrożenia, ale pracownicy patrzą, nie? Oni muszą wprowadzić sobie zmianę u siebie, nie? To nie jest wygodne, nie? Wprowadzanie zmian nigdy nie jest wygodne. I teraz, jak oni widzą, że tym przełożonym na tym zależy, rząd za tym chodzi, to oni i sam to robi, czy sam jest jakimś wzorem.
Liderem.
To oni też to będą robić, nie? Jak ktoś powie, że słuchajcie, wdrażamy tutaj zasady, ale on sam po prostu tych zasad nie ma.
Wdrażacie zasady.
Wy to wdrażajcie zasady, a my tu będziemy sobie jakoś
no,
radzić.
No, my lecimy na spotkaniu.
Tak, to jakby jak nie ma tej spójności, to wtedy po prostu to nie będzie działać. Czyli no tam jest, no do takich spraw to może nawet są mądrzejsi ode mnie, jeśli chodzi o takie przełamywanie oporów, nie? To są takie sprawy bardziej...
To jakby, na pewno, nie?
Na pewno. Więc tutaj nie chcę się na to rozwodzić, natomiast...
To był kolejny żart, Witek, wiesz?
ale myślę, że tak jest. Nie uważam się za...
No ale też jesteś doświadczony w tym temacie, więc masz swoje sposoby. No dobrze, słuchaj, już rozmawiamy godzinę, więc czas na podsumowanie. Tak naprawdę powiedzieliśmy sobie o tych 8 marnotrawstwach i teraz jakby, żeby zakończyć takim radosnym, pozytywnym akcentem, prawda? Bo to był bardzo smutny odcinek. To gdy już uda nam się te marnotrawstwa sposobami, o których sobie powiemy w innym odcinku, wyeliminować, to jaka rzeczywistość jawi się na horyzoncie?
Piękna. Radosna, tak jak powiedziałem przed chwilą. Ja sobie zapisałem takie zdanie.
A można to przeliczyć na pieniądze?
Tak.
Nie, to radość jest jeszcze większa.
O pieniądzach mówiliśmy ostatnio. W zależności od tego, z jakiego punktu startujemy.
Tak,
nie?
Ale że te procenty może być kilkadziesiąt,
tak, ja
a nawet
myślę,
i więcej
tak,
procent.
Bo...
Tak naprawdę oszczędności.
Tak jak...
Czyli jak ktoś robi 10 baniek, to może nawet i bańkę, a może i więcej.
To był przykład realny.
A
tak?
Może i mniej. Tak?
Ta bańka to był realny przykład.
No mówię o obrocie.
Podał mi kolega w tym obrocie, czy nawet to było w zyskach.
Mm-hmm. Okay.
Przykład obsługi w naszej służbie zdrowia. Zejście z 4 godzin do 10 minut to jest też realny czas, który można uzyskać. To jest kilkadziesiąt procent, tak? W zależności od tego, jakie mamy to procent.
Zysku, tak? Zwiększenia zysku, kilkadziesiąt procent.
Wtedy zysk, no jeżeli to zrobimy w 10 minut zamiast 4 godziny, no to mamy zysk czasowy, który przekładamy na finanse.
No tak. No i to jest konkret, nie? Dlatego ten lean się takim powodzeniem cieszy.
Cieszy się powodzeniem i tutaj mówię, z jednej strony wydają się te sprawy banalne do wdrożenia. Jak się je zaczyna, to się wydaje, że to się nie da się tego wdrożyć. Bo też z drugiej strony, jak już przychodzimy to do czego, to jest dużo opór taki, że to faktycznie mam tutaj coś robić teraz u siebie, nie? To jest opór. Ale generalnie właśnie trzeba to przetrwać i później to przynosi zyski.
Okej.
Okay. Ja chciałem jeszcze jedno zdanie na koniec.
Ja chciałem zakończyć, ale dobra,
to
pozwolę
ja kończę,
ci,
tak?
Pozwolę ci.
To ja kończę zdaniem, taką sentencją, którą sobie zapisałem.
O,
warto ją
masz
odczytać.
Cytat dnia?
Tak,
cytat dnia.
Już ją raz powiedziałem, ale powtórzę. Marnotrawstwo to potencjalne rezerwy wzrostu waszej firmy.
Piękny.
Jest głębia, nie?
Jest, no.
To ja dziękuję w takim razie.
Ja również, Witek, dziękuję. Fajny to jest moment właśnie, żebyśmy zakończyli, bo naturalnie zamknęliśmy temat. I to na pewno nie jest nasze ostatnie spotkanie, bo będziemy mówić, mamy tutaj konkretne, praktyczne właśnie pokazanie tych marnotrawstw, ale również korzyści płynących z wyeliminowania tych marnotrawstw. I tak naprawdę kolejne pytanie brzmi jak, no nie? Bo to, że warto i powiedzmy, nie mówiliśmy do końca o narzędziach, ale o takich podstawach teoretycznych, no nie? No to już je mamy. A teraz kolejne pytanie brzmi jak, no ale to pewno ciąg dalszy nastąpi.
Jak to będzie właśnie Kaizen? Czyli
ciągłe doskonalenie.
Zmiana na lepsze.
Popatrz, ile my tutaj mądrych słów dzisiaj powiedzieliśmy. Czy
tak.
Czujesz wagę tego?
Kaizen i narzędzia z Lean Management. To jest kolejny
tak.
temat, który można
tak.
trochę omówić.
No i właśnie, to by było na tyle dzisiaj. Bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękuję.
Tak, dzięki Witek za tę jakże inspirującą rozmowę.
Mam nadzieję, że będzie komuś przydatna, że ktoś skorzysta z tej naszej rozmowy.
Myślę, że nie jeden.
Bo jeśli nie, to będzie to zwykłe marnotrawstwo.
No właśnie. Nie, powiem ci, że nawet słuchają ludzie tych podcastów.
To się cieszę.
I to coraz więcej. Także nie, jak ja to mówię, że niesie się wieść po wsi i miastach. Tak.
I trafia pod strzechy.
Tak. No dobra, jeszcze raz wielkie dzięki. Dzięki wam za wysłuchanie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.